Zapewne byliby zdziwieni pielgrzymi wędrujący na Jasną Górę, gdyby drugiego już dnia zobaczyli widok klasztoru paulińskiego w Częstochowie. Oczywiście to tylko taka niemożliwa możliwość. My coś takiego przeżywamy dzisiaj, bo już drugiego dnia naszej duchowej pielgrzymki jesteśmy zaproszeni na Jasną Górę, nie Jasną Górę Częstochowską, a Jasną Górę Tabor. Nie tą, na której widnieje wizerunek jasnogórski Maryi, ale tą, na której widnieje przemienione oblicze Jezusa Chrystusa. Warto, żebyśmy przyjrzeli się, od czego zaczął się ten odcinek pielgrzymkowy wędrówki Chrystusa i Jego uczniów. Napisane jest w Ewangelii: On wziął ze sobą, i tu wymienione są imiona apostołów, wziął ze sobą, nie zaproponował, nie poszli z Nim, nie dołączyli do Niego. On ich po prostu wziął, nie poprowadził, wziął. Są takie pielgrzymki, które sobie w życiu wybieramy. Pielgrzymkę do Lichenia, do Kodnia, do Ziemi Świętej. Ale są takie pielgrzymki, na które Pan Bóg nas zabiera. Pielgrzymka do samotności, pielgrzymka na drogę choroby w szpitalu, pielgrzymka starości. I wtedy trzeba być pokornym i pozwolić wziąć się Panu Jezusowi. To są pielgrzymki, których byśmy sami nie wybrali. To są pielgrzymki gdzieś tam w górę. Zaraz następne słowa dzisiejszej Ewangelii właśnie to powiedzą, że wyszedł na górę razem ze swoimi uczniami. A więc musieli się wspinać, musieli się zmagać ze wzniesieniem, ze zmęczeniem, z potem, z grawitacją. Ale wychodzą na górę, po co człowiek jest przez Pana Boga wyprowadzany na górę? Po to, żeby więcej widział, żeby więcej zobaczył. Przypomina mi się to wyznanie pewnego Pana, który mówił: zacząłem chorować, oczywiście przeklinałem swój los, musiałem wydawać dużo pieniędzy na lekarzy, cierpienie fizyczne, przerwanie pracy zawodowej, ale mówił mi: proszę księdza, wyprowadził mnie Bóg na górę cierpienia, ale dopiero tam zobaczyłem, jak mam dobrą żonę, jak dobre są moje dzieci. Okazały mi tyle dobra, że byłem zawstydzony ich życzliwością, serdecznością i oddaniem. I ta choroba trwała dość długo, kilka miesięcy, ale odmieniła nasze życie rodzinne. Ja zobaczyłem stamtąd dopiero piękne serca mojej żony, moich córek, mojego syna. Bóg wyprowadził apostołów na górę wysoko, aby też mogli zobaczyć o wiele więcej niż postrzegali z dolin. I kiedy tam przybyli, Chrystus zaczyna się modlić, a modlić się to zawsze znaczy stawać w prawdzie. Przeczytałem kiedyś wstrząsające zdanie, które sobie wynotowałem. Brzmi ono tak: nasze modlitwy mogą być pełne iluzji i oszustw, by zachować to, co się ma. My nieraz modlimy się połówkami zdań. Ktoś mówi: Panie Boże, daj mi pracę, ale już nie dodaje, aby mógł tyrać od rana do wieczora i zapomnieć o Bożym świecie. Daj mi narzeczonego, modli się dziewczyna, nie po to, aby dać mu miłość, zbudować z nim jakiś kościół chrześcijański domowy, ale po to, by się popisać przed innymi, by nie mieć bólu w sercu, że jestem sama i odrzucona i przez nikogo nie chciana. Panie Jezu, daj zdrowie moim dzieciom, daj zdrowie mojemu mężowi, spraw, aby były grzeczne, po to, już tego nie dodajemy często, aby mogła nimi sterować, manipulować i ustawiać wszystko według swojego widzimisię. Modlitwa jest dobra, kiedy jest do końca prawdziwa. Nawet kiedy ma pytania, nawet kiedy wyrażamy w niej swój ból, ale kiedy jest do końca prawdziwa i nie jest próbą jakiejś manipulacji Panem Bogiem. Może to dlatego nieraz narzekamy, że modlitwa nie daje nam satysfakcji. Może niekiedy dlatego jesteśmy rozproszeni na modlitwie. Zaczynamy ją kilkakrotnie, mylą nam się dziesiątki różańca, mylą nam się dziesiątki koronki do miłosierdzia, bo ta modlitwa nie jest prawdziwa. Ona jest gdzieś z boku mojego życia. Jezus zanurzył się w inny świat i zaczęli z nim rozmawiać Mojżesz i Eliasz. Może to dlatego Chrystus poszedł na tą rozmowę z wielkimi postaciami Starego Testamentu, bo Jego uczniowie nie chcieli rozmawiać o krzyżu ze swoim mistrzem. Oni woleli rozmawiać o stanowiskach, jakich oczekiwali. Oni woleli rozmawiać o sukcesach, o tym, jakim się dobrze wiedzie przy boku mistrza. Natomiast kiedy On zaczynał mówić o cierpieniu, kiedy podał im pierwszą zapowiedź męki, jakby zupełnie byli odporni na te słowa. A Chrystus, który już cierpi, jeszcze nie będąc na Golgocie, ale widząc ją w swoim sercu, już cierpi i chce o tym z kimś porozmawiać. Chyba wszyscy doświadczamy tego, że w bólu Potrzebujemy jakiegoś głębokiego zrozumienia ze strony innych ludzi, tego, żeby ktoś był blisko nas. Kiedy Jezus nie może tych próśb, tych oczekiwań zaspokoić ze strony swoich apostołów, udaje się na modlitwę. Drodzy bracia i siostry, to jest dla nas nauka, kierunek, myśl. My zawsze będziemy samotni. Nigdy żaden człowiek nie zrozumie nas do końca, nie wypełni naszej pustki do końca. Jedynym tym, który może nas przeniknąć do końca, przeniknąć swoją miłością i pokojem, jest sam Bóg. Dlatego do Niego udawajmy się na modlitwę, a On jeszcze da nam świętych, naszych przyjaciół z nieba. Oni przenikną nasze serca, zrozumieją, przyniosą łaskę od samego Boga. Tego uczy nas scena, kiedy Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Chrystusem. O czym? O Jego pielgrzymowaniu. To warto podkreślić na naszych spotkaniach, naszej duchowej pielgrzymki, że mówią z Nim o odejściu, o tym ostatnim odcinku ziemskiej pielgrzymki Jezusa Chrystusa, odcinku najtrudniejszym. Co robią uczniowie, kiedy Chrystus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem? Oni śpią i nagle się ocknęli, jak mówi Ewangelia. Nie wiem, czy bracia i siostry zgodzicie się ze mną w tym, że kiedy człowiek się ocknie, jeszcze jest taki na pół snu i pół jawy, zachowuje się niekiedy bardzo spontanicznie. Potrafi bardzo głośno ziewnąć, nie bacząc na otoczenie, nie bacząc na sytuację, w jakiej się znajmuje. Szczerze wyzna niekiedy, budząc się ze snu, że nic mu się zupełnie nie chce i na nic nie ma ochoty. Tacy jesteśmy spontaniczni, zanim już wejdziemy całkowicie w ten świat realny. I Piotr budzi się, widzi postać Jezusa przemienioną, widzi w chwale Mojżesza i Eliasza i odruchowo mówi: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy, tutaj. Nigdzie nie chodźmy, nigdzie nie idźmy. Tu jest nasze szczęście, tu jest wielkie wrażenie, tu jest wielkie przeżycie. Nie wiedział, co ma powiedzieć, mówią słowa Ewangelii. Wyrwało mu się tak spontanicznie, tak z serca. Bardzo często jest to krzyk naszego serca. Kiedy spotkamy się w sytuacji dobrej, miłej, przyjemnej, zostańmy tu, myślimy. Nie odchodźmy, niech to tak trwa. Niektórzy żartobliwie mówią, że kiedy młody narzeczony klęczy obok swojej narzeczonej w kościele i patrzy na nią piękną, uczesaną, z kwiatami we włosach, z welonem na głowie, to myśli właśnie o tym. Boże, żeby ona się tylko nie zmieniła, żeby ona była zawsze tak piękna, żeby to tak trwało. Na szczęście niektórzy dodają, narzeczona myśli zupełnie coś odwrotnego. Oby on się zmienił, oby on bardziej wydoroślał, bardziej dojrzał, oby w głowie mu nie tylko byli koledzy, seks i rozrywka, by był odpowiedzialnym mężem, a w przyszłości odpowiedzialnym ojcem. Ale niekiedy chcemy stawiać namioty na wszystko, co sprawia nam przyjemność i radość. Młody chłopak i dziewczyna kochają się, głaszczą się po głowie, przytulają się, całują, jest im ze sobą tak dobrze i mówią: postawmy na tym namiot małżeński. Nad tym naszym szczęściem postawmy namiot naszego domu, mieszkania. Postawmy namiot, który nazywa się garażem nad samochodem, namiot, który nazywa się wielką szafą nad ubraniami, namiot, który nazywa się lodówką nad jedzeniem. Wszystko tak pod te klosze wsadźmy i niech to tak trwa, i niech to tak będzie, i niech to się nie zmienia. Taka postawa niepielgrzymkowa, antypielgrzymkowa. Piotra prośba do Chrystusa pozostaje niespełniona. Widzenie się kończy, blask chwały gaśnie. Pan Bóg nie zgadza się, dopóki nie przejdziemy przez wrota śmierci na jakiekolwiek namioty. Chcę, żebyśmy właśnie byli pielgrzymami. To sobie w te dni mocno przypominamy i staramy się uświadomić. Bóg ratuje Piotra i kiedy on ma niezbyt szczęśliwe pomysły, otacza ich obłokiem, otacza ciemnością. Piotr traci orientację, Piotr się gubi. Bardzo często, drodzy bracia i siostry, nasze zagubienie, stracenie orientacji, sytuacje, w których dochodzimy do wniosku, że już nic nie rozumiem i nic nie wiem, jest to błogosławione zaciemnienie naszego życia przez Pana Boga. Zawsze wtedy, kiedy chcemy wejść w złą drogę pielgrzymki, na złą trasę, na niedobry odcinek tego naszego ziemskiego pielgrzymowania, Bóg często zaciemnia, Bóg sprawia, że tracimy orientację. Chrześcijaństwo jest paradoksem. Wiele można paradoksów w nauce chrześcijańskiej zauważyć. Jeden z nich, taki, którego chyba doświadczamy najbardziej na ziemi, to jest to, że chrześcijaństwo jest to połączenie wielkiego szczęścia. Czyż może być większe szczęście ponad uświadomienie sobie, że Bóg nas kocha, że karmi nas swoim ciałem, że nie opuści nas do śmierci, że wrota nieba zostały otwarte. To wielkie szczęście połączone jednak z ogromnym bólem, że pozostajemy na ziemi samotności, na ziemi samotni, że ciągle pozostajemy w jakimś niespełnieniu, że ciągle doświadczymy naszych upadków. Radość wielka, trud wielki, połączone w jednym życiu każdego z nas. To jest tajemnica pielgrzymki. Kiedy się patrzy na pielgrzymów, jak mają poranione nogi, bąble, odciski, naprawdę to wygląda niekiedy poważnie. Gorączka od słońca, są cierpiący, wymagają interwencji medycznej, ale jacy oni są szczęśliwi. Nawet ci chorzy z poobcieranymi nogami na punkcie medycznym potrafią żartować i śmiać się i rano, kuśtykając, wyruszyć na następny etap. Oby ta rzeczywistość fizyczna pielgrzymów była odbiciem naszej rzeczywistości duchowej. Że też mamy poobcierane serca, że też kulejemy, że też różnego rodzaju bąble, pozostałości po naszych grzechach. To wszystko napawa nas smutkiem, ale z drugiej strony jacy jesteśmy szczęśliwi. Przecież każdego dnia zbliżamy się do Boga, zbliżamy się do spotkania z naszym Panem. Zbliżamy się do góry Tabor, która będzie jeszcze piękniejsza i wspanialsza, a przede wszystkim spełni się marzenie Piotra. Zostańmy tu, tam w domu Ojca, pozostaniemy już na wieki.
Drodzy bracia i siostry, drodzy bracia i siostry pielgrzymi, na pielgrzymce zdarzają się różne nieoczekiwane sytuacje. I taka zdarza się na naszej pielgrzymce, sytuacja, o której się dopiero dowiedziałem przed mszą świętą, że jutro u świętej Anny o 15 jest ślub. Jakiś zakochany pan z zakochaną panią będą sobie ustawiać namioty na swoją miłość. Więc my im nie będziemy przeszkadzać i każdy z nas ma zadanie bojowe, wziąć udział we mszy świętej, gdzieś indziej, w kościele parafialnym, zakonnym. No, na szczęście kościołu w Warszawie nie brakuje. Ale, że tak powiem, żeby mi wszyscy na niedzielę wrócili, na 15, żeby się pielgrzymka nie rozsypała i nie pogubiła, to pamiętajcie, krakowskie przedmieście 68. W niedzielę o 15, jak Pan Bóg pozwoli, zbierzemy się, będziemy pielgrzymować, rozważać dalej na te prawdy pielgrzymie na kartach Biblii. A teraz modlitwa pielgrzyma duchowego, strona 37. Maryjo, Matko Boża, w Twoim niepokalanym sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy cudownego obrazu wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji. Oddaję Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia. Ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu naszego Ojca. Amen.